nazywano go najpiękniejszym człowiekiem pokolenia, szarym bratem, polskim biedaczyną zasłużą, bratem wszystkich ludzi. Ksiądz Karol Wojtyła w swojej sztuce nazwał go bratem naszego Boga, a potem, jako już Jan Paweł II podczas kanonizacji, patronem naszego trudnego przełomu. To kolejny świadek miłosierdzia, który w pełni zrealizował chrystusowe błogosławieństwo, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Kim był Adam Chmielowski, brat Albert? Żołnierz, inwalida, malarz, mnich, żebrak, cudotwórca, człowiek z Bogiem, z bratami. Był wiernym naśladowcą świętego Franciszka z Asyżu. Czerpał z duchowej doktryny świętego Jana od Krzyża i świętego Wincentego a Paulo. Ale swojej drodze nadał specyficzne, indywidualne piętno. Jeszcze za życia wielu, patrząc na jego ubogie, pokorne, pełne całkowitego oddania się w służbie nad najbiedniejszym życie, mówiło, że to człowiek święty. Wielu, zwłaszcza z grona współczesnych artystów, mawiało, że oszalał. Zapytał Adama Chmielowskiego jego przyjaciel, malarz Jan Skorwiński. Wiem, że brat szukał szczęścia w wojaczce, w walce o Polskę. Wiem, że brat szukał ukojenia w nauce, w sztuce. Czy nareszcie dzisiaj w tym habicie brat odnalazł to, czego pragnął? W odpowiedzi usłyszał: mam stroniska i stowarzyszenia braci w Krakowie, Tarnowie, we Lwowie, w Zakopanem. Rozdałem w tym roku 20 tysięcy bochenków chleba, 12 tysięcy porcji kaszy. Daję nosami dach nad głową setkom tych, którzy go nie mają. Niech ci bracie to służy za odpowiedź. W homilii kanonizacyjnej święty Jan Paweł II Wielki, ukazując istotę posłannictwa brata Alberta, powiedział: niestrudzonej, heroicznej posłudze na rzecz najbardziej upośledzonych i wydziedziczonych znalazł ostateczną drogę, znalazł Chrystusa. Przyjął Jego jarzmo i brzemię. Nie był tylko miłosiernikiem. Stał się jednym z tych, którym służył. Ich bratem, szary brat. Co wyróżniało szarego brata? Najpierw to była miłość do matki, ojczyzny. Przypadło mu żyć w trudnych czasach niewoli narodowej. Urodzony w 1845 roku w Igołomi, w Zaborze Rosyjskim, przeżywał bardzo boleśnie zniewolenie ojczyzny. Wychowany w rdzennie patriotycznej rodzinie szlacheckiej, w czasie wybuchu powstania w styczniu 1863 roku, jako 17-letni student Instytutu Rolniczo-Leśnego w Puławach, zaciągnął się ochotniczo w szeregi walczących o wolność polską. Podczas tragicznej bitwy pod Mełchowem w pobliżu Kielc granat strzaskał mu nogę. Wykazał wówczas niezwykły heroizm, poddając się amputacji w bardzo prymitywnych warunkach, bez znieczulenia. Aby nie krzyczeć podczas amputacji nogi, zagryzał w ustach cygaro. Jako pamiątka po powstaniu pozostał mu do końca życia kikut lewej nogi. Początkowo nosił wygodną protezę, która mu nie przeszkadzała nawet w wyczynach sportowych. Gdy jednak potem przywdział habit tercjarski, protezę zamienił na prostą żelazną sztabę, sprawiającą mu w bólu wiele cierpienia. To bardzo nowoczesną protezę, którą otrzymał od swoich kolegów artystów, po prostu zniszczyli mu bezdomni, tych, którzy pomagał. Ileż musiało w nim być cierpliwości i pokory, że to zniósł. Po nieudanym powstaniu wraz z grupą kolegów powstańców przeżywał kilkuletni pobyt na emigracji. zastanawiając się nad przyczyną upadku ojczyzny, doszedł do wniosku, że u jego źródeł leży prywata, chciwość, egoizm, brak jedności narodowej. Nihilowi Sosole napisał znamienne słowa. Tylko u stopni ołtarzy można silnie związać łańcuch jedności narodowej i duchowego braterstwa, który rozrywa prywata i egoizm. To właśnie miłość do ojczyzny i troska o zdrowie moralne społeczeństwa przyczyniła się do tego, że poświęcił swój talent i całe życie służbie najbardziej wydziedziczonym i wykolejonym, aby przez stwarzanie ludzkich warunków i przez uczciwą pracę zarobkową ratować ich godność ludzką i przywracać społeczeństwu. Ojczyznę kochał do końca. Wierzył w jej powstanie. Krótko przed swoją śmiercią przepowiedział jej wolność, powtarzając dwukrotnie: Polska będzie, Polska będzie. Za ofiarną służbę ojczyźnie Polska przyznała mu pośmiertnie wielką wstęgę Orderu Odrodzenia Polski. Kolejny rys jego duchowości to malarski talent. Po upadku Powstania Styczniowego w latach 1869-74 studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. Tam zaprzyjaźnił się z wybitnymi twórcami, do których należeli m.in. Leon Wyczółkowski, Józef Chełmoński, bracia Pieryńscy, Stanisław Witkiewicz. Wszyscy oni wysoko oceniali malarstwo Adama Chmielowskiego. Był on jednym z prekursorów polskiego impresjonizmu, osadzającego wyrażalność obrazu na kolorycie. W 1876 roku wydał niewielką rozprawę o istocie sztuki. Stwierdzał: istotą sztuki jest dusza i wyrażająca się w stylu. Malując coraz częściej zadawał sobie pytanie, czy służąc sztuce Bogu też służyć można? Za przykładem włoskiego Fra Angelico pragnął sztukę, talent i myśli Bogu poświęcić i święte rzeczy malować. Jako spuścizna jego twórczości malarskiej pozostało 61 obrazów olejnych, 22 akwarele i 15 szkiców rysunkowych. Kilka obrazów jest o tematyce religijnej. Oryginały można zobaczyć przy ulicy Woronicza u sióstr, a jeszcze ich więcej jest przy ulicy Krakowskiej u braci Albertynów. Na szczególne wyróżnienie zasługuje obraz Ecce Homo. Oto człowiek. Przedstawia Chrystusa umęczonego w cierniowej koronie ze sceny u Piłata. Czerwona chlamida opada z ramion tak, że na ubiczowanej piersi Chrystusa zarysowuje się duże serce. Brat Albert kochał ten obraz i prawie się z nim nie rozstawał, choć jakoś nie mógł go dokończyć. W końcu na usilną prośbę arcybiskupa Andrzeja Szeptyckiego, metropolity grekokatolickiego we Lwowie, podarował mu ten swój największy skarb. Po śmierci arcybiskupa w 1934 roku obraz został zabrany do muzeum we Lwowie. W 1978 roku po bardzo usilnych staraniach i poszukiwaniach udało się siostrom Albertynkom odzyskać obraz Ecce Homo. Obecnie znajduje się on w Krakowie w prezbiterum kościoła Ecce Homo przy ulicy Woronicza, gdzie pod ołtarzem umieszczone są relikwie świętego brata Alberta. Najbardziej został zapamiętany jako ten, który w nędzarzu dostrzegał Chrystusa. Wskutek trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej w sumku XIX wieku Kraków, a także inne miasta Polski stawały się siedliskiem największej nędzy. Wzrastał problem bezrobocia, mnożyły się rzesze bezdomnych żyjących z żebraniny, kradzieży, często przemierających z głodu i z zimna. Szczególnym skupiskiem tej nędzy był krakowski Kazimierz. Władze miasta były bezradne wobec problemu nędzy. Jedyną formą pomocy były otwierane przez magistrat, zwłaszcza zimą, tak zwane ogrzewalnie miejskie. Była to duża sala pełna robactwa. Przez środek przechodziła rura od stojącego na zewnątrz pieca. Blisko 200 osób tłoczyło się w tym zaduchu. Na podłodze leżeli obok siebie ludzie różnego wieku i pokroju, a także małe niedorosłe. Na ławach pod ścianą siedzieli opryszki i złodzieje. Kłótnie, przekleństwa, prostytucja, jęki bezbronnych były chlebem codziennym tych nędzarzy. Ogrzewalnia stawała się miejscem największego zła i grzechu. Pilnie śledził groźną sytuację społeczną. Zdawał sobie sprawę, że żadna filantropia nie rozwiąże problemu. Kiedy raz wieciony wewnętrznym niepokojem o los biedaków zetknął się bezpośrednio z ogrzewalnią, doszedł do przekonania, że trzeba tam z nimi zamieszkać. Prawda była taka. Po balu karnawalowym Potockich pod Baranami, dość wypici z księciem Lubomirskim jeszcze jednym sprawią, poszli w kierunku Kazimierza. I tam trafili troszkę na rauszu do ogrzewalni. Kiedy zobaczyli ten obraz tych nędzarzy na Kazimierzu, wszyscy się przerazili. Przyszli na drugi dzień i przynieśli im dużo odzieży i jedzenia. A oni do nich krótko: wy, hasło rewolucji kobiet, wy, trzy kropki, nie chcemy łaski panów. I to było, tu zrozumiał, że trzeba z nimi zamieszkać. To był heroizm Adama Chmielowskiego. Bo to, że pomagać, zbierać, opiekować się, to myślę, że wielu z nas by potrafił. Ale być tam wśród nich, zamieszkać, człowiek tej pozycji społecznej, tego wykształcenia, tej wrażliwości. Już kiedyś mówiłem to, co mówiłem przy pani Chrzanowskiej, przy księdzu Bukowińskim. W każdym powołaniu do świętości jest jakiś szczególny moment. Powołanie w powołaniu. Jakiś szczególny wzrok, w którym życie człowieka się zmienia i ukierunkowuje całkowicie na Boga. Święci to byli ludzie z krwi i kości. Tak jak mówię, on tam poszedł troszkę dość mocno wstawiony po balu karnawałowym. I to, co zobaczył, go przeraziło. I później ta reakcja tych nędzarzy spowodowała, że powiedział: nie, tak być nie może. I stał się jednym z nich, nędzarzem. Słuchamy słowa Chrystusa w Ewangelii: wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Dotknął tajemnicy utożsamiania się Chrystusa z człowiekiem. W ludziach wydziedziczonych dostrzega umęczone oblicze Chrystusa, który w nędzarzu dopomina się o pomoc, o wsparcie. Chrystus namalowanego przez niego obrazu ekce homo zdawał się go pytać: czy duszę dasz? Czy dasz siebie samego? Chmielowski stanął wobec pytania: czy Panu Jezusowi cierpiącemu za mnie mękę mogę czegoś odmówić? Przestało się liczyć wszystko, co mogło obiecywać karierę i sławę. Zamieszkał w ogrzewalni, stając się bratem nędzarzem. I w końcu brat Albert to nie tylko ojciec ubogich, ale także założyciel zgromadzeń zakonnych, które kontynuują jego dzieło. To też świadectwo jego świętości, że dzieło trwa, tak jak wczoraj mówiłem o księdzu Skardze, że trwa 500 lat arcybractwo miłosierdzia. Podjąwszy decyzję poświęcenia swego życia dla najbiedniejszych, nie chciał działać na własną rękę, ale pod patronatem Kościoła i za jego duchową aprobatą. Aby upodobnić się do swych nędzarzy, przywdział szary habit świętego Franciszka. w dniu swojego włóczyn napisał, a było to w kaplicy loretańskiej przy ulicy Loretańskiej u ojców kapucynów. Umarł Adam Chmielowski, a narodził się brat Albert. Zajął się całkowicie opieką nad bezdomnymi w Ogrzewalu. W rok później złożył na ręce biskupa kardynała Albina Dunajskiego śluby zakonne, dając tym początek nowej rodzinie zakonnej w kościele. Nigdy jednak nie uważał się za założyciela albertańskich zgromadzeń. Ani mi na myśl nie przyszło, mawiał w późniejszych latach, by zakładać jakieś zgromadzenie zakonne. Ja o czym innym myślałem, gdy chodziło o ratunek ubogich, a tu Pan Bóg co innego zrządził. Ja nie będę ręki do tego przykładał, żeby nie popsuć dzieła Bożego. Zbraniał się także przed napisaniem konstytucji zakonnych. Zalecał swym braciom i siostrom zachować Ewangelię i przestrogi duchowe świętego Jana od Krzyża. Jako naczelne zasady swych zgromadzeń postawił radykalne ubóstwo, by sercem wolnym od posiadania i przywiązania do czegokolwiek naśladować Chrystusa i uczestniczyć w Jego wyniszczeniu, a przez posty, styl życia i ciężką pracę bardziej zbliżyć się i upodobić do swych biedaków. Z ubóstwem wiązał wielką ufność i zawierzenie Bożej opatrzności. Wpajał braciom i siostrom to przekonanie, że służąc ubogim, służy się samemu Panu Jezusowi. Im więcej kto opuszczony mawiał, z tym większą miłością służyć mu trzeba, bo samego Pana Jezusa w osobie tego zbolałego się brakuje. Zakładane przez siebie domy dla bezdomnych nazwał przytuliskami. Będący w potrzebie każdej i o każdej porze znajdował w nich dach nad głową, odzież, pożywienie. Bracia czy też siostry mieszkali w przytuliskach pod jednym dachem z ubogimi, stanowiąc z nimi wspólnotę rodzinną. W służbie ubogim podkreślał zasadę powszechności, czyli obejmował opiekę wszystkich znajdujących się w ostatecznej potrzebie, bez względu na narodowość, wyznanie czy pochodzenie. W każdym widział Chrystusa. Kiedy 25 grudnia 1916 roku umierał w przytulisku krakowskim, już wtedy powszechnie mówiono: umarł święty. Co dzisiaj chce powiedzieć do nas święty brat Albert, kolejny świadek miłosierdzia pod Wawelem? Problem nędzy materialnej, a bardziej jeszcze moralnej, choć zmienionych uwarunkowania, jest dzisiaj nie tylko aktualny, ale wprost przerażający. Co więcej, w zmaterializowanym i zlaicyzowanym świecie dostrzegamy kryzys poszanowania ludzkiej godności i to jest chyba największą bolączką współczesnych czasów. Nadal mimo upływu 2000 lat stają się aktualne słowa Chrystusa: ubogich mieć zawsze będziecie u siebie. Już tylu było ludzi, którzy zwiastowali równość, braterstwo, wolność. Najczęściej tacy naprawiacze świata w systemach demokratycznych, w jakich żyjemy, pojawiają się i obiecują przed wyborami. Kiedy wybory się kończą, zapominają o obietnicach i wszystko postawią. Święty brat Albert postawił ewangeliczną zasadę, że wielką rzeczą jest człowiek i że w człowieku wykolejonym trzeba ratować godność ludzką. W tym celu zaczynał od zaspokojenia pierwszych niezbędnych potrzeb ludzkich. Poprzez świadczenie miłosierdzia względem ciała docierał do dusz ludzkich, podnosząc ich stan moralny. Kiedy przyszedł żebrak i prosił rano o wódkę, to ja bym tak nie zrobił, ale on tak robił. Tak chyba święci mają. to dajcie mu najpierw jeść, a później wódki, bo szybko się upije. Powiedział, że ten alkoholik sobie i tak nie da rady, musi się napić. Ale dajcie mu jeść, żeby nie od razu się upił. Święci, do końca ich nie rozumiemy, możemy tylko próbować ich naśladować. Oni mają jakiś taki jakby swój kanał, telefon z Panem Bogiem. W sztuce naszego Boga ksiądz Karol Wojtyła tą sztukę napisał w 1949 roku na plebanii, na wikarówce u świętego Floriana, gdzie był wikarem. Nazwał to, co robił brat Albert, rewolucją miłosierdzia. 15 grudnia 1948 roku dochodzi do zjednoczenia PPS-u, Polskiej Partii Socjalistycznej, z Polską Partią Robotniczą. Powstaje Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Tu są wszyscy starsi. I wiecie, jakie tego były konsekwencje. 15 grudnia 1948 PZPR. A w 1949 roku 29-letni ksiądz, wikary świętego Floriana, ksiądz dr Karol Wojtyła, pisze o rewolucji miłosierdzia. Tu na jego oczach dokonuje się rewolucja społeczno-polityczna. Nowy ustrój, nowy porządek. A ten młody człowiek pisze o rewolucji miłosierdzia. Wiemy, jak historia to zweryfikowała i komu przyznała rację. I teraz, moi drodzy, też żyjemy w takich czasach. Wydaje nam się, że Kościół będzie nam niepotrzebny. Pan Bóg będzie niepotrzebny. To już zwiastowali w latach 50. naprawiacze świata. Niektórzy jeszcze żyją. Wstydzą się tego. Skądże byli członkowie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej? Nie żyli wśród nas. Nie wierzyli w komunizm. Skądże są ci, którzy mówią podpiłować katolików? Nie żyją wśród nas. To tylko jest kwestia czasu, kiedy Pan Bóg i dobro zwycięży. Trzeba być cierpliwym i ufnym. Karol Wojtyła mówił o rewolucji miłosierdzia. Rewolucja, która wobec krzywi niesprawiedliwości społecznej nie rodzi odwetu nienawiści i rozlewu krwi, ale daje się kształtować miłości. Tak właśnie czynił w swym życiu święty brat Albert. I tego uczy nas dzisiaj i do tego zachęca. Amen.